Regiony Kultury.
Dzień dobry, Magdalena Zbyl-Wiśniewska. Dziś w audycji Nowy Targ i Muzeum Drukarstwa. To miejsce, które propaguje wiedzę na temat techniki i sztuki drukarskiej, a także tradycji oraz historii samego miasta. Zapraszam.
Dziś Państwa zapraszam do Nowego Targu, do Muzeum Drukarstwa. To wyjątkowe miejsce, działające zaledwie od 3 lat, no prawie 4 już teraz, gdzie można obejrzeć mnóstwo ciekawych eksponatów, w tym jedną wyjątkową maszynę drukarską. Jaką? O tym za chwilę. Naszą przewodniczką jest dziś Wiktoria Kowalczyk-Szlaga. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Czy rzeczywiście ta maszyna jest największym magnesem, jeżeli chodzi o to miejsce, Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu?
Tak, jak najbardziej jest magnesem i mam nadzieję, że będzie jeszcze większym dzięki właśnie Państwa wizycie. Mam nadzieję, że więcej osób dowie się o istnieniu tego muzeum, dlatego że jest to muzeum stosunkowo nowe, istnieje niecałe 4 lata. Mam nadzieję, że więcej osób przyjedzie do nas, do Nowego Targu, zobaczyć tą maszynę, ale również wydrukować coś na niej, bo też jest taka możliwość.
Zdradźmy nieco więcej na ten temat. Co to za maszyna? XIX wiek?
Tak, maszyna pochodzi z 1848 roku. Jest to maszyna płaska, stop cylindryczna do wydruku typograficznego. Pochodzi z fabryki Helbig & Miller z Wiednia. Odbył się niedawno jej proces konserwacji, rewitalizacji, który ukończyliśmy w zeszłym roku, więc maszyna działa, przywrócone zostało jej dawne życie. Co mogę powiedzieć więcej o historii? Może
jak
od początku,
to,
jak jest
to
dużo.
Jak to się stało, że ta maszyna się w ogóle zachowała do dziś i czy to prawda, że w Europie są tylko 2 tego typu maszyny?
W ogóle na świecie istnieją tylko 2 tego typu maszyny. Jedna maszyna, starsza od naszego modelu, znajduje się w Muzeum Niemieckim w Monachium, natomiast jedna znajduje się u nas tutaj w Nowym Targu. Jest to model o numerze seryjnym 162 podczas remontu konserwatorskiego. Ten numer pojawiał się na wielu elementach oryginalnych tej maszyny, więc przyjęliśmy, że taki jest jej numer seryjny z roku 1848. Model ten jest o tyle nowoczesny, jak na swoje czasy, dlatego że musimy zwrócić uwagę, w jakim
jak
okresie.
Na swoje 200 lat.
Tak, na swoje niecałe 200 lat. Dlatego, że musimy zwrócić uwagę, jaki to był czas powstania tej maszyny. Była to wiosna ludów. Jeszcze nie wynaleziono lampy naftowej, nie wynaleziono telefonu, więc nie wynaleziono jeszcze silnika diesla, więc ta maszyna na swoje czasy miała bardzo wiele nowoczesnych rozwiązań, które potem rozwijano i wykorzystywano do produkcji w innych maszynach drukujących. Co to znaczy, że ta maszyna jest płaska, stop cylindryczna, jednoobrotowa? Maszyna napędzana jest ręcznie, ma ona dość dużych rozmiarów koło, które służyło do napędzania tej maszyny, więc jedna osoba musiała kręcić kołem, był to najczęściej pomocnik właśnie maszynisty w drukarni. Jedna osoba, główny maszynista, podawał papier i pilnował, żeby cały proces druku był odpowiednio przeprowadzany. Osobna osoba oczywiście musiała ułożyć cały skład zecerski i tutaj w drukarni taką osobą był zecer. Zecer był osobą, która układała czcionki i w naszym muzeum również dysponujemy pokaźną ilością czcionek drewnianych. Z projektu unijnego udało nam się dokupić również czcionki metalowe ołowiane, dlatego że nasze ze zbioru właśnie drukarni tutaj podhalańskiej, drukarni Ignacego Borka, niestety nie przetrwały do dnia dzisiejszego. W czasie II wojny światowej przetapiano po prostu te czcionki na kule. Ale te niezwykle cenne czcionki drewniane zachowały się do dnia dzisiejszego. Można je oczywiście zobaczyć i też dotknąć. Wykorzystujemy te czcionki podczas warsztatów, które odbywają się na tej maszynie raz do roku. Zapraszam już teraz na pierwsze dni drukarstwa w Nowym Targu, które odbędą się 2, 3, 4 czerwca. W Wtedy można wziąć udział w zajęciach, warsztatach, wydrukować coś właśnie na tej maszynie, więc myślę, że to na pewno bardzo ciekawe doświadczenie.
Bardzo żałuję, że to nie dziś, ale szanowni Państwo, no, trzeba podkreślić, stoimy teraz przy kole tejże maszyny i jest taka plakietka z napisem zabrania się kręcić kołem maszyny drukarskiej, to znaczy, że kusi.
Tak, kusi. Przyznam szczerze, że każdy, kto tutaj przychodzi, ma taką ochotę zakręcić.
Ciągotę.
Tak, tak. Jednak jest ta maszyna naprawdę pokaźnych rozmiarów i myślę, że robi wrażenie na wszystkich, którzy do nas przychodzą. No, ma swoje, jest to jakieś piękno epoki wiktoriańskiej, prawda? Ale niestety staruszka no, ma swój wiek i nie możemy pozwolić, żeby każdy bez odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia uruchamiał tą maszynę.
Co drukowano na tej maszynie? Jakiego rodzaju druki?
Na maszynie oczywiście drukowano wszystko to, co dzisiaj też drukujemy, więc wszystkie, o tym wszystkim, o czym mówimy tutaj w Muzeum Drukarstwa z XIX wieku, w tym sposobie drukowania, możemy przełożyć na dzień dzisiejszy, dlatego że wówczas również drukowano i prasę, i odezwy, afisze, ulotki, bilety wizytowe, dzisiejsze wizytówki, różne druki reklamowe, ale też i poezję, więc maszyna pracowała bardzo prężnie. Drukarnia została założona w 1898 roku przez Ignacego Borka, który sprowadził tutaj do nas, do Nowego Targu, tą maszynę z Krakowa, z drukarni Aleksandra Słomskiego. Drukarnia no niestety zbankrutowała. Była to niewielka drukarnia krakowska, która wydała zaledwie dwa wydawnictwa. I tam te maszyny pracowały. Wiadomo, była to zabór austriacko-węgierski, więc te maszyny wiedeńskie tutaj zostawały sprowadzane do drukarni krakowskich i z Wiednia trafiła właśnie jeden ten egzemplarz do Krakowa. Następnie furmankami z Chabówki została przewieziona do Nowego Targu, dlatego że jeszcze kolej do Nowego Targu wówczas nie docierała. Było to też niezwykłe wydarzenie tutaj wśród górali, dlatego że bardzo obszernie opisywało to wydarzenie Gazeta Podhalańska w jednym ze swoich wydań. I Ignacy Borek bardzo dobrą decyzję podjął, żeby tutaj na prowincji otworzyć pierwszą na Podhalu drukarnię, która funkcjonowała najpierw w Rynku, a potem po przekazaniu jej po śmierci Ignacego Borka przez jego żonę, która przez pewien okres czasu prowadziła też tą drukarnię, przeniosła się drukarnia na ulicę Szkolną 8 i tam już ją prowadził Walerian Ostrowski pod szyldem drukarni podhalańskiej.
Drukarnia Ignacego Borka była pierwszą drukarnią w Nowym Targu w stolicy Podhala. Jak długo trwała świetność tej drukarni?
Dość długo, dlatego że ta drukarnia już do lat 90. funkcjonowała. Wiadomo, były bardzo burzliwe historie tej drukarni. Ignacy Borek zmarł w 1905 roku w wieku zaledwie 38 lat na gruźlicę. Była to bardzo popularna choroba wśród drukarzy i zecerów. Najczęściej chorowali na gruźlicę i zatruwali się ołowiem. Po śmierci Ignacego Borka drukarnię przejęła jego żona Eleonora, była to bardzo przedsiębiorcza kobieta, jak na tamte czasy prowadziła drukarnię. Udało jej się również otworzyć filię w Zakopanem, tam również funkcjonowała filia drukarni Ignacego Borka. Następnie odkupił od niej drukarnię Walerian Ostrowski, jej brat, i potem prężnie prowadził tą drukarnię do wybuchu II wojny światowej. W czasie II wojny światowej drukarnia była oczywiście w rękach niemieckich, drukowane tu były niemieckie afisze, głównie do kina niemieckiego, których też mamy bardzo duży zbiór. Można je zobaczyć w naszym archiwum cyfrowym, do którego też serdecznie zapraszam. Co jeszcze trzeba wspomnieć, w czasie wojny syn Waleriana Ostrowskiego, Jerzy, właśnie za wydruki prasy podziemnej został wywieziony do obozu koncentracyjnego, gdzie został zamordowany. Więc to już świadczy o tym, że ta drukarnia już od początku istnienia była bardzo nastawiona patriotycznie i na szerzenie polskości tutaj na Podhalu. Więc do II wojny światowej ta drukarnia była w rękach niemieckich. Następnie po wojnie upaństwowiona, działała pod szyldem spółdzielni Turbacz, następnie była jeszcze przy właśnie działała jako drukarnia przy NZPS pod Halle w Nowym Targu, więc losy tej drukarni były bardzo burzliwe, ale w latach 60. udało się uchronić przed zniszczeniem tą maszynę.
W tym muzeum, w Muzeum Nowym Targu, możemy prześledzić proces, jak powstawały książki na przełomie XIX i XX wieku. Mamy specjalnie opracowane makiety, podejdziemy?
Bardzo proszę. Proces produkcji książki na przełomie XIX-XX wieku był bardzo złożony. Wymagał pracy wielu osób w drukarni, nie tylko drukarzy, ale w pracowni drukarskiej pracował jeszcze zecer, o którym wcześniej wspomniałam, i była to zecernia.
Czyli ktoś taki, kto układa czcionki.
Możemy nawet podejść do kaszty zecerskiej. Mamy na ekspozycji dwie kaszty zecerskie, jedna współczesna, druga pochodząca z XIX wieku, w której możemy zobaczyć czcionki drewniane i metalowe. Kaszty to były takie przegródki, szuflady, w których znajdowały się czcionki. Oczywiście one były uszeregowane według wzorców. Czasami oczywiście zecerzy denerwowali się jeden na drugiego, jeżeli któryś do nieodpowiednich przegródek wrzucił nieodpowiednie czcionki. Więc to też była bardzo żmudna, pracochłonna praca, dlatego że każdą jedną czcionkę, czasami nawet czcionki miały 3 mm, trzeba było układać w wierszowniku każdą jedną literkę w słowa, potem w zdania i układać nawet czasami książki. Więc wyobraźmy sobie, ile pracy wymagało złożenie 200-stronicowej książki z takich malutkich czcionek.
Czyli zecer musiał być na pewno człowiekiem cierpliwym.
I wykształconym, dlatego że często dostawał różne teksty, wiadomo, napisane ręcznie, bo wtedy jeszcze nawet nie było maszyny do pisania. Zecer musiał się często domyślać. Zecer czytał w spak, bo układał wszystkie czcionki w spak i do góry nogami, więc to było kolejne utrudnienie. Czcionki mają oczywiście znakowanie, z boku mają specjalne wgłębienie, które ułatwiało mu pracę. Jednak to była praca najczęściej w ciasnym pomieszczeniu, zakurzonym, dlatego że te czcionki ołowiane kurzyły właśnie pył ołowiany, który był bardzo szkodliwy dla zecera. Chorowali często na ołowicę. Nie dość, że te czcionki układali, dotykali, czyli ten ołów wnikał przez skórę. Często jedli właśnie w zecerni, więc to jeszcze dodatkowo przez układ pokarmowy i dodatkowo przez oczywiście wdychanie, przez układ oddechowy ten pył ołowiany wchodził do ich organizmu, co było dla nich bardzo szkodliwe. Już w XIX wieku opracowano specjalne podręczniki do higieny zecera, żeby uzmysłowić podstawowe zasady higieny, które trzeba utrzymywać, żeby nie chorować na te ciężkie choroby, które skutkowały śmiercią w tamtym czasie.
Zatrzymałyśmy się na układaniu czcionek, ale przypominam, rozmawiamy o tym, jak powstawały książki na przełomie XIX i XX wieku. Przechodzimy do kolejnego etapu.
Gdy zecer ułożył już odpowiedni skład zecerski, czyli wszystkie czcionki, do tego mogły oczywiście dochodzić jeszcze matryce w kształcie drzeworytów albo klisz drukarskich, które również drukowano, cały ten skład nazywał się formą drukarską. I taka forma drukarska początkowo wędrowała do odbitki korekty. Tak jak dzisiaj w wydawnictwie zawsze sprawdzamy błędy, odbywają się korekty każdego wydruku, każdego wydawnictwa. Również wówczas służyły do tego i u nas również istnieje taka prasa drukarska, tak zwana korektorka do odbijania korekt. Była to jedna z najprostszych maszyn drukarskich, która nie miała wałków farbowych. Trzeba było na skład zecerski, na formę drukarską nałożyć ręcznie wałkiem farbę drukarską, włożyć ją do prasy drukarskiej. Na to nakładano papier, przykładano odpowiedni filc, grubość, dlatego że docisk był bardzo ważny. Nigdy maszyna drukarska nie wgniata papieru w matrycy, zawsze robi to bardzo delikatnie i właśnie ten moment odbicia od matrycy papieru nazywamy w drukarni pocałunkiem, czyli dosłownie delikatnie muska maszyna papier. Farba jest przenoszona z formy drukarskiej na papier i w ten sposób sprawdzano gotowy wydruk. Zecer nie mógł się mylić, pomylił się chociaż 3 razy, to już musiał układać skład zecerski od nowa, więc to była też praca, która wymagała dużej precyzji.
Szanowni Państwo, jesteśmy dziś w programie Regiony Kultury w Nowym Targu, w Muzeum Drukarstwa, które istnieje od niespełna 4 lat. Razem z Wiktorią Kowalczyk-Szlagą zwiedzamy to miejsce. Opowiedziałyśmy już nieco o bardzo cennej maszynie z XIX wieku. Opowiedziałyśmy także o tym, jak powstawały książki na przełomie XIX i XX wieku. To teraz proponuję krótką przerwę i wracamy już za moment.
Regiony kultury.
Wracamy po przerwie w programie Regiony Kultury. Jesteśmy dziś w Nowym Targu, w Muzeum Drukarstwa. Wiktoria Kowalczyk-Szlaga nas oprowadza po tym miejscu. Opowiedziałyśmy już o tym, jak powstawały książki na przełomie XIX i XX wieku. Opowiadałyśmy także o niezwykle cennej maszynie z Wiednia z XIX wieku, która to maszyna była jedną z podstawowych w drukarni Ignacego Borka. W drukarni, pierwszej drukarni na Podhalu. A teraz, Pani Wiktorio, porozmawiamy nieco o maszynach, innych maszynach, które udało się tutaj zgromadzić.
Tak, nasz zbiór maszyn powiększa się. W zeszłym roku zakupiliśmy bardzo sympatyczną maszynę, niewielkich rozmiarów, tak jak na tej dużej maszynie Helbig und Miller można było drukować tak zwane półformaty, czyli format B2, 50 na 70 cm. Tak tutaj na tej maszynie drukarskiej typu Boston z 1904 roku można drukować mniejsze formaty papieru, typu karty korespondencyjne, bilety wizytowe, ulotki, zaproszenia. Ta maszyna jest łatwiejsza w użyciu i łatwiejsza potem w konserwacji, dlatego że taką maszynę drukarską po użyciu trzeba było dokładnie wyczyścić, żeby jej życie było długie i w dobrym stanie technicznym. Dlatego wszystkie wałki farbowe z maszyn drukarskich zawsze po pracy wyjmowano i dokładnie czyszczono. Tak, wałki farbowe miały za zadanie nałożenie farby drukarskiej, oczywiście równomiernie, w nie za dużej ilości, bo to było też bardzo istotne w drukarni. Maszyna drukarska oczywiście musi mieć miejsce do nałożenia farby drukarskiej. I tutaj mamy taki talerz, na którym nakładano równomiernie farbę drukarską. Wiele razy trzeba było wałkami farbowymi po tym talerzu przejechać, żeby równomiernie rozłożyć farbę. Podobnie było na tej dużej maszynie, na której również wiele razy trzeba było przygotować wałki farbowe do dalszego druku. Następnie wałeczki farbowe nakładały farbę na naszą formę drukową. Jest ona tutaj zapinana w pionie, dlatego ta maszyna duża nazywa się płaska, dlatego że skład, forma drukowa jest położona na płasko, natomiast tutaj mamy w pionie. Oczywiście cała forma drukarska musi być odpowiednio zapięta, dlatego żeby nam nie wypadły czcionki, nie wypadły żadne matryce, co mogło uszkodzić nam maszynę i zepsuć efekt końcowy wydruku. Po nałożeniu farby oczywiście wkładano papier w marki maszyny. Marki maszyny to są takie elementy, które przytrzymują papier. Następnie dociskano papier do matrycy i wyciągano gotowy wydruk. Ta maszyna również jest maszyną obsługiwaną ręcznie.
Kolejna maszyna, która jest przed nami, wygląda na nieco starszą, a czy jest rzeczywiście?
Ta maszyna również pochodzi z początku XX wieku. Jest to już maszyna introligatorska, tak zwana gilotyna, czyli maszyna do cięcia papieru. W drukarni bardzo ważne było cięcie papieru, dlatego że z maszyny drukarskiej wychodziło zawsze kilka stron na jednym arkuszu papieru. Odpowiedni był wykonywany skład. I należało pociąć taki arkusz papieru w odpowiedni sposób. I do tego właśnie służyły gilotyny introligatorskie. Gilotyna ma bardzo prosty sposób działania. Oczywiście najważniejszą rzeczą jest nóż do cięcia papieru oraz koło, którym dociskano cały stos papieru. Te maszyny, ta maszyna akurat jest, służy do cięcia troszkę mniejszych formatów papieru. Stos papierów wkładamy na stół introligatorski. Następnie musimy go bardzo mocno docisnąć, żeby oczywiście nóż równo przyciął strony. Zawsze zostawia się w drukarni tak zwany spad. Do tej pory to istnieje, czyli tak gdzieś 3 mm szerokości noża, żeby oczywiście tekst czy ilustracje nigdy nam nie docięły się w sposób, który nie jest pożądany. Następnie trzeba było zakręcić korbą i docisnąć stos papieru do noża tnącego. Ta gilotyna jest o tyle ciekawa, że ruchomy jest stół, natomiast nieruchomy jest nóż. Najczęściej w gilotynach w XIX wieku system pracy gilotyn był odwrotny, czyli nóż był ruchomy, tak jak mamy jeszcze w jednej gilotynie też z początku XX wieku. Natomiast nieruchomy był stół ze stosem papieru.
Wracamy jeszcze na moment do tej maszyny, która jest największym skarbem tego miejsca, z fabryki Helbig und Miller. Jak na tej maszynie odbywał się proces drukowania?
Mogła ta maszyna wydrukować 400 arkuszy papieru na godzinę. Była napędzana ręcznie. Co ciekawe, ten system napędzania stołu formowego, czyli tego stołu, na którym znajdowała się forma z czcionkami i z matrycami, system uruchamiania tego stołu pochodził właśnie z systemu, z mechanizmu działania lokomotyw parowych. Jest to odwrócony sposób działania, czyli z koła, które uruchamiamy, koła zębate, poruszały ramię maszyny, które wprawiały w ruch stół formowy. Stół formowy wjeżdżał pod wałki farbowe. I tu też jest cały mechanizm nakładania farby, bardzo ciekawy. Mamy kałamarz farbowy, do którego wkładano farbę drukarską. Co ciekawe, już w połowie XIX wieku dozowano ilość farby. Oczywiście zależało to od wielkości zadruku, ilości ilustracji, tekstu. Ustawiano nóż kałamarza, który dozował na duktorze, czyli wałku, który rozprowadzał farbę drukarską. Z duktora farba drukarska zostawała przekazywana na wałki farbowe. Mamy ich kilka, tych wałków farbowych. Oczywiście wszystkie te wałki są wyciągane po skończonej pracy. Trzeba było każdy jeden wałek farbowy odpowiednio wyczyścić. Sercem maszyny drukarskiej jest cylinder. Cylinder mieści się na środku maszyny. Służył on do prowadzenia papieru. I do cylindra przymocowane są marki maszyny, marki, czyli elementy, które przytrzymują papier. Ze stołu spływowego papier został podawany do marek maszyny, następnie cylinder przenosił papier na formę drukarską i w ten sposób powstawał gotowy wydruk. Cały arkusz papieru wędrował na stół spływowy, gdzie mieściło się około 200 arkuszy takiego już gotowego zadruku. Po całym procesie druku oczywiście każdy arkusz papieru musiał wędrować na sznurki. I tutaj też mamy takie sznurki, jak troszkę jak na pranie, dlatego że w drukarni zawsze ten sufit troszkę był podniesiony, żeby było to miejsce na schnięcie papieru, żeby farba odpowiednio wyschła. Do dnia dzisiejszego również w drukarniach, szczególnie po wydruku offsetowym, papier musi wyschnąć, więc podobnie było w drukarni. W drukarni oczywiście nie było czysto, tak jak my tutaj mamy pięknie, ładnie w muzeum. Była to po prostu hala maszyn, bardzo niebezpieczna, dlatego że w tamtym okresie czasu nie funkcjonowało coś takiego jak zasady BHP. Praca naprawdę wymagała dużego skupienia i wiedzy, żeby przewidywać zachowania tych maszyn.
W Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu są dwie sale przeznaczone na ekspozycję stałą. Teraz jesteśmy w pierwszej, ale zabierzemy jeszcze Państwa na piętro, gdzie znajduje się druga sala.
Zapraszam.
Tutaj nie ma maszyn, ale są za to czcionki.
Na pierwszym piętrze można zobaczyć oryginalne czcionki drewniane różnych wielkości i różnego kształtu, więc to też jest bardzo ciekawe, jak dawniej wykonywano czcionki. Pochodziły one prawdopodobnie z niemieckiej wytwórni czcionek. W tym momencie prowadzimy badania całego naszego zbioru czcionek, żeby ustalić dokładnie, skąd one pochodzą, jakie to są kroje, jeżeli zwrócimy uwagę. Są to drewniane klocki z wyciętymi literami, czyli możemy powiedzieć na zasadzie drzeworytu. I w gablotach również możemy zobaczyć drzeworyty. Mamy tutaj duży zbiór form. Były one stosowane jako ozdobniki stron, ozdobniki książek, czasopism. Mamy nagłówek Gazety Podhalańskiej, takiego czasopisma lokalnego wydawanego na Podhalu, Spiszu i Orawie. Była to jedna z najważniejszych tutaj lokalnych gazet, również drukowana u nas w drukarni. I tutaj możemy zobaczyć winietki i wszystkie inne matryce, które były stosowane w drukarni, również etykietę browaru nowotarskiego, którą drukowano tutaj w drukarni nowotarskiej.
Co jeszcze?
Jak najbardziej możemy zobaczyć tutaj wydruki nie tylko czasopism, nie tylko Gazety Podhalańskiej, czy potem Gazety Podhala, czy Wiadomości Zakopiańskich, które drukowano tutaj w nowotarskiej drukarni. Wydawany był również czasopismo młodzieży z Seminarium Żeńskiego w Nowym Targu, tak zwane Wiatr od Tatr, więc wszystko to można tutaj zobaczyć. Można zapoznać się z wszystkimi materiałami promocyjnymi, jakie używano na początku XX wieku, tak zwanymi papierami firmowymi, czyli rachunkami, kartami korespondencyjnymi, które są pięknie zdobione, pięknie komponowane. Wszystkie te matryce, czcionki były oczywiście wykonywane przez artystów, fachowców. Dbano wówczas bardzo o estetykę wydruków, co było również bardzo ważne w drukarni. Można zapoznać się ze wszystkimi praktycznie wydawnictwami tutaj wydawanymi na Podhalu. Te wydawnictwa również można zobaczyć online w naszym archiwum cyfrowym. Zachęcam, jest to naprawdę kopalnia wiedzy historycznej na temat naszego regionu, nie tylko Nowego Targu, ale całego Podhala, Spisza i Orawy.
Odwiedziliśmy dziś Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu. Oprowadzała nas Wiktoria Kowalczyk-Szlaga. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję serdecznie za wizytę i zapraszam wszystkich do naszego muzeum, do Muzeum Drukarstwa na ulicy Jana III Sobieskiego 4.
To był program Regiony Kultury na antenie Radio Kraków Kultura. Ja się nazywam Magdalena Zbyrud-Wiśniewska i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.